Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, z pierwszego rozdziału od wersetu 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka: oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. I dzisiaj chciałabym, abyśmy się skupili właśnie na tym 21 wersecie. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Co robią rodzice, gdy dowiedzą się, że będą mieli dziecko? Cieszą się, tak jest, cieszą się. Ale co potem? Czemu się kłócą potem? Dokładnie. Jakie imię dać temu dziecku? Nie wiedzą jeszcze, jaka jest płeć dziecka, ale już myślą intensywnie nad tym, jakie dać imię. I wymyślają, jeżeli będzie dziewczynka, to damy to, mama mówi, damy jej i na imię tak, a tata mówi, nie, damy jej na imię tak. Jeżeli będzie chłopiec, to też na tej samej zasadzie. Tak i często dochodzi do tego właśnie do kłótni, do konfliktu. Rodzice, dobierając imię, biorą pod uwagę... Co biorą pod uwagę, wybierając imię? Tak, to na przykład. Czy biorą pod uwagę skojarzenia? Czy dobre, czy złe? Bo na przykład kogoś o tym imieniu mieli w klasie, na podwórku, na osiedlu... I to była niegrzeczna osoba i tak dalej, no nie? Więc to biorą pod uwagę. Co jeszcze mogą brać? Modę, tak. Jakie imię jest popularne? Więc... albo też biorą pod uwagę znaczenie imienia. Tak, bo niektóre imiona mają jakieś znaczenie. Więc różne rzeczy biorą pod uwagę i nadają to... dziecku imię. Jeśli ona schodzi, to my poszliśmy na kompromis z Moniką i jeśli miała być dziewczynka, to Monika miała nadawać imię, jeśli miał być chłopak, to ja miałem nadawać imię, więc dwa razy miałem okazję nadawać imienia dla moich chłopaków. Ale w tej naszej historii, w tej historii o narodzeniu Pana Jezusa, już nie ma tego problemu. Imię jest już wybrane. Właśnie, wiadomo, jak się ma nazywać ten chłopiec, który się narodzi. Bóg powiedział, on ma się nazywać Jezus. Imię Jezus nie było jakimś imieniem wyjątkowym, można by powiedzieć. To nie było jakieś imię niestandardowe, niespotykane. Dzisiaj się pojawia wiele takich imion. Celebryci szczególnie celują w takich imionach, które, żeby nadać swojemu dziecku jakieś imię, takie wyjątkowe, niespotykane. Ale imię Jezus nie było jakimś takim imieniem dla celebryty, można powiedzieć, dla dziecka celebryty. Jezus to inaczej Jozue. Tak, Jezus to inaczej Jozue. Dzieje apostolskie na przykład, 7 rozdział 45 werset oraz Hebrajczyków 4:8 w Grece używają tego imienia Jezus. Jezus, ponieważ Jezus to jest greckie imię dane Jezusowi, ale te dwa wersety pokazują, że imię Jezus jest zastosowane do kogo innego niż do Jezusa, do Jozuego. Więc to greckie Jezus jest odpowiednikiem hebrajskiego Jehoszua. A Jehoszua to po prostu Jozue. Więc w Piśmie Świętym jest kilka osób, które mają to imię, które noszą to imię. I było to imię normalne w tamtym regionie, w tamtej kulturze wśród Żydów. Dzisiaj w krajach Ameryki Łacińskiej imię Jesus, prawda, czyli pisane przez Jezus, jest bardzo popularne. I podobnie miała się rzecz z imieniem Jehoszua. Ponieważ było to normalne imię w tamtym regionie wśród Żydów. Imię, czy Jezus, Jehoszua oznacza Pan wybawia, Pan zbawia. Więc jeśli chodzi o nadanie imienia dziecku, które Maria miała urodzić, to ani Józef, ani ona nie mieli w tej kwestii nic do powiedzenia. Aż no Józef, można powiedzieć, no z racji tego, że nie był fizycznym ojcem, no to nie miał nic do powiedzenia, nie mógł mieć. No ale jakkolwiek był jego ojcem, jak to się mówi, przybranym, no tak, bo Bóg jest ojcem Pana Jezusa Chrystusa, czy Bóg jest ojcem, no tak to trzeba powiedzieć, no Bóg nie ma początku ani końca, Bóg nie ma ojca, tak, są trzy osoby boskie, Syn stał się dzieckiem, ale Duch, z mocy Ducha Świętego, to Duch Święty stąpił na Marię, Jego moc oświeciła ją i Jezus został poczęty. W każdym bądź razie, Józef nie był fizycznym ojcem Jezusa. Dzisiaj można powiedzieć, był prawnym takim opiekunem Jezusa. Więc Bóg przez anioła powiedział do Józefa, że ten to dziecko, to syn, który się narodzi z Marii, ma się nazywać Jezus. Pan zbawia. I pytanie, dlaczego Bóg nadaje imię temu dziecku? Czy ma to jakieś znaczenie? Dlaczego Bóg z góry już daje imię temu dziecku, które się ma narodzić z Marii? I patrząc na Pismo Święte, na to, jak Bóg nam się objawia, to widzimy, że nieczęsto Bóg nadaje komuś imię. Ale jest kilka takich przykładów w Starym Testamencie, czy odnotowanych w Piśmie Świętym, że Bóg nadaje komuś imię. I takim przykładem jest przykład Abrahama i Sary. Abraham, jak pamiętamy, to nie jest imię, jakie otrzymał przy urodzeniu. Tak samo Sara, to nie jest jej oryginalne imię, które otrzymała przy urodzeniu. Abraham z urodzenia nazywał się Abram, a Sara z urodzenia nazywała się Saraj. Ale Bóg powołał Abrahama i zawarł z nim przymierze. I na mocy tego przymierza Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że Abram stanie się ojcem wielu narodów, że będzie miał mnóstwo potomstwa. I w związku z tą obietnicą, jaką Bóg mu dał, Bóg dał mu nowe imię. Z Abrama zrobił go Abrahamem. Czyli ojciec Abraham, czyli ojciec wielu, ojciec mnóstwa. Na tej samej zasadzie imię Saraj zostało zmienione na Sara, czyli księżna, ponieważ Bóg obiecał, że od niej będą pochodzić królowie. I możemy o tym czytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale. Czy Bóg spełnił Abrahamowi to, co obiecał? I odpowiedź jest pozytywna. Tak, Bóg spełni Abrahamowi to, co obiecał. Abraham stał się ojcem wielu narodów. Abraham stał się ojcem mnóstwa narodów. Oprócz tego, że wyszli od niego Arabowie i Żydzi, to apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi nam, że każdy wierzący w Jezusa Chrystusa, niezależnie od pochodzenia, czy jest Żydem, czy poganinem, jest duchowym potomkiem Abrahama. Czyli widzimy, że Bóg zrealizował swoją obietnicę, że Abraham jest ojcem mnóstwa, ojcem wielu, ponieważ każdy wierzący w Jezusa Chrystusa jest duchowym potomkiem Abrahama. Od Abrahama i Sary pochodzą też tacy królowie jak Dawid czy Salomon. I ostatecznie widzimy, że sam Jezus Chrystus jest potomkiem Abrahama. Ewangelista Mateusz zaczyna swoją Ewangelię od stwierdzenia, że Jezus jest synem Dawidowym, synem Abrahamowym. I zaczyna genealogię Jezusa właśnie od Abrahama. Więc widzimy, że Bóg nadał Abrahamowi imię, czy Abrahamowi dał nowe imię, Abraham, ponieważ to imię miało reprezentować przeznaczenie, jakie Bóg ma dla tego człowieka, cel, jaki ten człowiek ma osiągnąć, że ma się stać ojcem wielu narodów. I widzimy, że Bóg nadaje komuś imię, ponieważ ma jakiś plan co do tej osoby. Inaczej mówiąc, Bóg przez tą osobę będzie realizować swój plan. Bóg nadaje imię, które by korespondowało z tym, co ta osoba będzie robić, czego dokona, co osiągnie. Więc imię współgra z przeznaczeniem danej osoby. Jeśli chodzi o imię Jezus, to nie jest ono przypadkowe. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, to imię Jehoszua oznacza Pan zbawia. Jezus otrzymał to imię, ponieważ takie było Jego posłannictwo, takie było Jego przeznaczenie. Bóg mówi, że dziecko, które Maria urodzi, otrzyma imię Jezus, ponieważ ta osoba, to dziecko zbawi lud swój od grzechów jego. I w związku z tym otrzymało to specjalne imię, symboliczne imię. Chrystus przychodzi na świat w konkretnym celu. Ma już z góry określone przeznaczenie. Celem, który Bóg chce osiągnąć przez Jezusa, jest zbawienie od grzechów. Jezus mówi o swoim przyjściu, że nie przyszedł, aby sądzić świat, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. Jezus powiedział też, że złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Natomiast On przyszedł, aby Jego owce miały życie i obfitowały. On jest dobrym pasterzem. I dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jezus przyszedł, aby Jego owce miały życie wieczne. Te owce, które należą do Niego, są na zawsze bezpieczne, ponieważ nikt i nic nie może ich wyrwać z Jego ręki. Więc ta zapowiedź tego narodzenia Jezusa, czy narodzenia dziecka, któremu dane zostaje imię Jezus, ponieważ ma on zbawić swój lud od grzechów, jego jest, można powiedzieć, początkiem realizacji planu, który ma doprowadzić do zbawienia człowieka. Zbawienia, którego Żydzi tak bardzo wyczekiwali i wypatrywali. Zbawienia, które zostało obiecane przed wiekami. I w jednej z kolęd śpiewamy: ten ci jest syn najmilszy, jedyny, w raju wam obiecany. I gdybyśmy poszli do pierwszej księgi Mojżeszowej, trzeciego rozdziału, to widzimy tam upadek Adama i Ewy w grzech. Widzimy, jakie konsekwencje grzech za sobą pociąga. Widzimy, jak Bóg wygania człowieka z Edenu i stawia anioła, by strzegł wejścia do ogrodu. Jest to najtragiczniejszy moment w historii ludzkości. Od tego momentu jest ludzkością tylko gorzej. Jest droga w dół, w przepaść. Wojny światowe, choć są bardzo tragiczne, nie są najgorszą rzeczą w historii ludzkości. To najgorszą rzeczą jest właśnie upadek w grzech. Gdyby nie było grzechu, to nie byłoby wojen. To, że świat jest taki, jaki nie powinien być, zawdzięczamy w cudzysłowie grzechowi. To, że my nie jesteśmy tacy, jakimi powinniśmy być, to w cudzysłowie zawdzięczamy to grzechowi. Grzech oddzielił człowieka od Boga. Ale w tym najczarniejszym dniu pojawia się promyk nadziei. Pojawia się światełko dla tych, którzy siedzą w mroku śmierci. Bóg dał obietnicę potomka, który zdepcze głowę węża. I obietnica ta wypełniała serca, czy dawała nadzieję wielu wierzącym ludziom Starego Testamentu. I Bóg wielokrotnie w Starym Testamencie potwierdzał tę obietnicę przez różnych proroków. Bóg mówił i powtarzał, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie Wybawiciel. I prorocy badali, na jaki to czas Bóg zaplanował przyjście Mesjasza, ale nikt nie wiedział. Próbowali się dowiedzieć, kiedy to będzie, ale nie zdołali. Wyczekiwali tego dnia, aż w końcu 2000 lat temu anioł ukazał się Józefowi we śnie i powiedział, że Maria, jego żona, urodzi syna, któremu nadadzą imię Jezus, albowiem ten syn zbawi lud swój od grzechów jego. Czyli Bóg powiedział do Józefa we śnie, że zbawienie dokona się w Jezusie Chrystusie. Tak jak Abraham stał się ojcem wielu narodów, tak Chrystus stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Apostoł Piotr powiedział, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Dlatego Jezus tak bardzo zachęca i wzywa wszystkich ludzi do siebie, ponieważ wie, że jeśli nie przyjdą do Niego, to nie będą zbawieni. Jezus woła, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo Święte, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Innym razem wołał, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jezus wzywa wszystkich ludzi do tego, żeby przyszli do Niego. Nie ma takich grzeszników, do których te słowa nie byłyby skierowane. Nie ma takiego grzechu, którego Jezus by nie mógł zgładzić. On zbawi lud swój od grzechów Jego. Nieważne, jak wielkie są to grzechy, On zbawia swój lud. Więc widzimy, że w Jezusie realizuje się zbawienie, dokonuje się zbawienie. Kilka słów zastosowania. Zastosowania może bardziej do ludzi niewierzących, jak do wierzących, ale możemy też sobie przypominać pewne rzeczy. Jeśli chcemy dostać podwyżkę w pracy, to do kogo się udajemy? Czy idziemy do pani Stasi, która sprząta w firmie? Albo może idziemy do pana Zenka, który pracuje w księgowości? Albo idziemy do ludzi, którzy są naszymi podwładnymi? Albo może do ludzi, którzy są naszymi współpracownikami? I każdy, kto pracuje, wie, że nie idziemy do żadnej z tych osób. Że idziemy bezpośrednio do osoby, która jest naszym przełożonym, naszym szefem. To on decyduje, to ta osoba, ten szef decyduje, czy dać nam podwyżkę, czy też nie. Ponieważ to jest w zakresie jego obowiązków. I to ta osoba może zdecydować o tym, czy dać nam podwyżkę, czy nie. Tak samo ma się sprawa ze zbawieniem. Jeżeli chcemy być zbawionymi, otrzymać przebaczenie grzechów i mieć właściwą relację z Bogiem, to nie możemy zwracać się do osób, które nam w tym pomóc nie mogą. Ale musimy zwrócić się do osoby, która dzierży zbawienie w swoim ręku. Do Jezusa Chrystusa. To Jego musimy prosić o zmiłowanie się nad nami i zbawienie nas. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, prócz Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli ktoś chce być zbawiony, to musi udać się wyłącznie pod jeden adres. Do samego Chrystusa. I to z Nim musi na ten temat rozmawiać, ponieważ to jest Jego odpowiedzialność. On zbawi lud swój od grzechów jego. Ale przychodząc do Jezusa, nie można przyjść i powiedzieć, że zbawienie ci się należy. Że ciężko pracowałeś przez cały zeszły rok, prawda, jak w firmie byśmy mogli powiedzieć, szefie, pracowałem ciężko cały zeszły rok, należy mi się podwyżka. Więc tutaj nie można przyjść do Jezusa i powiedzieć, że ja ciężko pracowałem, spełniałem dobre uczynki, spełniałem religijne uczynki, zachowałem przykazania, więc należy mi się zbawienie. Ponieważ kiedy Bóg mówi, że On zbawi lud swój od grzechów Jego, to znaczy, że Jezus zrobi wszystko, co jest konieczne do zbawienia Jego ludu. A to oznacza, że człowiek nie może zrobić nic. by na nie zasłużyć czy zapracować. Przychodząc do Jezusa, nie można się powołać na żadne argumenty odnoszące się do Twojej osoby albo do Twoich uczynków. Jezus jest sprawcą zbawienia, a nie Ty. Ty nie mogłeś nic zrobić dobrego przed Bogiem, ponieważ wszystko, co robisz, jest wymieszane z grzechem i Bóg takiej ofiary nie może przyjąć. Tylko pozwolę zilustrować to. Wyjeżdżając na urlop, niechcący wyłączyliśmy lodówkę, tak? Wszystko się w tej lodówce popsuło i lodówka przeszła fetorem, smrodem, tak, że szczególnie zamrażalnik nie nadawał się do użytku. Cokolwiek byśmy nie włożyli do tego zamrażalnika, to po wyjęciu to śmierdziało, ponieważ zamrażalnik przeszedł smrodem i ten smród przechodził na wszystko, co w nim było. Tak samo jest z naszymi uczynkami. Ponieważ nasze serce jest złe, można powiedzieć, przeszło tym grzechem, przeszło fetorem, w związku z tym wszystko, co z niego wyjmujemy, jest przesiąknięte tym fetorem, tym smrodem. Jest grzeszne i to się Bogu nie podoba. Ofiara musi być doskonała, bezgrzeszna, dlatego tylko Chrystus jako bezgrzeszny mógł taką ofiarę złożyć. I tu pojawia się też często problem, ponieważ żeby przyjść do Jezusa, to muszę przyznać się do tego, że jestem grzesznikiem. Że jestem osobą, która potrzebuje pomocy, ponieważ nie jestem w stanie wyrwać się z sidła grzechu. I muszę o tą pomoc poprosić. Nie za bardzo chcemy to zrobić, ponieważ trzeba na bok odłożyć naszą dumę, naszą pychę. Więc Pan Jezus zaprasza wszystkich i wzywa wszystkich. Przyjdźcie do mnie, a będziecie mieli życie wieczne. Uwierzcie we mnie, a będziecie zbawieni. I to wezwanie jest aktualne dzisiaj dla każdego człowieka. I możemy być za to wdzięczni, że Pan Jezus przyszedł raz, złożył doskonałą ofiarę za grzech i nie musi jej już powtarzać. I ta ofiara jest dostępna dla każdego z nas dzisiaj. Jezus przyjdzie powtórnie. Jezus przyjdzie powtórnie, ale nie ku zbawieniu, ale na sąd. Możemy też o tym sobie przypominać. Także pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty zbawiłeś swój lud od grzechów jego. Że Ty zrobiłeś wszystko, aby ich grzech, grzech Twojego ludu został zgładzony, żeby został odkupiony. Panie, Ty zrobiłeś wszystko, aby stawić swój lud doskonałym przed Bogiem Ojcem. I Panie, dziękujemy Tobie za to, co to Cię kosztowało. Że kosztowało Cię to życie. Że kosztowało Cię to cierpienie. Że kosztowało Cię to uniżenie, ponieważ musiałeś opuścić niebo i stać się człowiekiem. I musiałeś służyć, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty zrobiłeś to chętnie. Że Ty zrobiłeś to, ponieważ tak chciałeś. Dobrowolnie. Dobrowolnie poszedłeś na krzyż. Panie, ponieważ nas umiłowałeś. I dziękujemy Ci, Panie, za to cudowne imię, w którym jest zbawienie. Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś swojego Syna, aby był zbawieniem świata. Że dałeś Mu imię Jezus, Pan zbawia. Panie, dziękujemy Tobie, że to ta wieść, ta nowina, ta dobra nowina, ona potrafi rozgrzać serce, rozpalić serce do czerwoności. Ona potrafi sprawić, że człowiek zgina swoje kolano przed Chrystusem i wyznaje Go swoim Panem i Zbawicielem. Dziękujemy Ci, Panie, że ta nowina dotarła do nas i też mogliśmy uniżyć się przed Chrystusem i mogliśmy zobaczyć, jakimi grzesznikami jesteśmy i jak bardzo zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i w jakim buncie przeciwko Bogu żyliśmy i mogliśmy zobaczyć ofiarę Chrystusa, która gładzi grzech, która usuwa wszelką naszą winę, Panie, i stawia nas doskonałym przed Ojcem. Panie, dziękujemy Tobie, Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że przez Ciebie możemy mieć doskonałą relację z Ojcem, że możemy mieć właściwą relację z Ojcem. Dzięki Ci, Panie, za Twoją sprawiedliwość, którą nam dałeś. Panie Jezu, wywyższamy Ciebie za wszystko, za Twoje uniżenie, za Twoje wcielenie. Bądź wywyższony, Panie. na wieki. Amen.